8.55 się nam zrobiła, a w studiu kolejny ciekawy gość, pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa, ale przede wszystkim prezes zarządu Instytutu Myśli Szumana. I od razu nagłośnie i powiem o inicjatywie Instytutu Myśli Szumana. Zaproś mieszkającego w Polsce cudzoziemca na Wielkanoc. Apeluje Instytut Myśli Szumana, który w zeszłym roku zorganizował już po raz drugi analogiczną akcję wigilijną. W Wigilii Bez Granic wzięło udział około 3000 osób. Wielkanoc Bez Granic ma na celu integrację cudzoziemców, uwaga, w duchu chrześcijańskim. Niedługo to będzie brzmiało bardzo antyeuropejsko. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, panie redaktorze. No, chciałbym podkreślić, że Instytut Myśli Szumana to nie ma żadnego związku z fundacją Szumana. Roberta Szumana, czyli my nie organizujemy parad Szumana i zajmujemy się sługą Bożym Robertem Szumanem, a w szczególności można powiedzieć jakby implementacją jego idei, czy też można by powiedzieć Europa, jak widzimy, odeszła, chyba już można powiedzieć, od dwóch dekad istotnie w związku z tą, można powiedzieć, presją, czy też liderami, którzy podpisują się pod ideologię Spinelliego, czyli właściwie no, ci wszyscy liderzy,
trockizm.
Jest to bardzo, powiedziałbym, wręcz niebezpieczne i agresywne, bo wręcz ta ideologia no, adresuje wrogość wobec chrześcijaństwa, czyli właściwie jej celem, co jest bardzo, powiedziałbym, bardziej agresywne niż, powiedziałbym, komunizm w kształcie występujący właśnie w Polsce, ponieważ jej celem jest jednym z głównych celów usunięcie chrześcijaństwa i wartości chrześcijańskich w ogóle z przestrzeni publicznej. No to mamy akurat, tak się składa, że w tej grupie Spinelliego jest parę nazwisk znanych europosłów, prawda?
Pan profesor Buzek, pani Róża
między innymi Tum. Tak, pani Hübner i jeszcze tak. Kilka osób. Jest wiele też osób, które nie będąc europosłami są też właśnie w tej grupie. No chciałem tutaj powiedzieć przy okazji, że Instytut Myśli Szumana inspiruje takie grupy Szumana w parlamentach narodowych. Pierwsza powstała właśnie w polskim parlamencie. Rozmawiamy w tej chwili też z Węgrami, Rumunią, Litwą, Belgią i też przygotowujemy takie wydarzenie w Parlamencie Europejskim, na którym chcemy, że tak powiem, skierować propozycję stworzenia takiej grupy Szumana w tymże parlamencie. No, paradoksalnie można powiedzieć, korzenie czy fundamenty, które pochodzą między innymi od Roberta Szumana, dla wspólnoty narodów Europy. Podkreślam, nie fundamenty Unii Europejskiej, bo Szuman nie chciał Unii, tylko chciał wspólnoty narodów Europy. I właśnie chodzi, jakby paradoksalnie jest tak, że ta dominacja obecnie jest no, zagarnięta, czy w jakiś sposób przez właśnie tychże apostołów, w cudzysłowie, tak. Właśnie Spinelliego.
Panie profesorze, jak ekonomistę zapytam pana, co pan sądzi o deklaracji Platformy Obywatelskiej, która stwierdziła, że będzie dążyła do tego, aby wprowadzić w Polsce walutę euro?
No więc no, to jest bez sensu, powiedziałbym. Ja zresztą już się na ten temat wypowiadałem kilka razy w mediach i jest to, po pierwsze są jakby takie, widać, że Platforma nie ma chyba dobrych ekspertów, jeśli chodzi o ekonomię, jeśli chodzi o pewne relacje w transakcjach czy stosunkach handlowych międzynarodowych, bo są jakby dwa aspekty. Pierwszy ekonomiczny, a drugi o charakterze takim, można powiedzieć, niezależności, czyli naszego narodu, naszego państwa. Więc ekonomiczny to jest przede wszystkim w warunkach, w których w Polsce na głowę mieszkańca kapitał, czyli właściwie aktywa te niefinansowe i finansowe są 4-5-krotnie niższe niż na przykład w Czechach, Węgrzech, Słowacji czy też Litwie, co jest jakby zaskakujące, i 20-krotnie nawet więcej niższe niż w Niemczech, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. To jest właśnie w takiej sytuacji, można by powiedzieć, no, wchodząc do euro, czy przejmując euro, jakby pozostawilibyśmy tą pozycję marginalną, czyli nie byłoby z perspektywy jakby funkcjonowania pewnych instrumentów finansowych i ekonomicznych, nie byłoby perspektywy tego, o czym mówimy, tak zwanego doganiania tego potencjału i gospodarczego, i kapitałowego. Ale druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, bo ostatnio mówiąc o tym, o tej różnicy w poziomie kapitałowym na głowę mieszkańca, analizowałem ją w kontekście wprowadzanego programu pracowniczych planów kapitałowych w Polsce, co jest bardzo ważne. I trzeba powiedzieć, że ta różnica jest też wynikiem tych zniszczeń, które Polska doznała właśnie po wojnie. Było inaczej w tych wszystkich innych krajach i myśmy musieli odbudowywać, podczas gdy tamci gromadzili ten kapitał, startując znacznie z wyższego poziomu. To jest też, tak na marginesie, bardzo dobry, można powiedzieć, dobra referencja do tego, żeby przy dyskusji o reparacjach tą referencję wykorzystać, bo ona tworzy pewien taki obiektywny obraz pokazujący poziom tych kapitałów we wszystkich krajach Europy. I tu właśnie drastycznie Polska odbiega od tego i właściwie łatwo ten stosunkowo obiektywny, czy referencję, czy miernik tutaj wykorzystać. I drugi obszar, że tak powiem, dotyczący euro, to znaczy ten dotyczący niezależności. No proszę państwa, w sytuacji, kiedy oddajemy, czy wchodzimy w strefę jednej waluty, to nasz bank centralny przestaje mieć jakiekolwiek instrumenty wpływania na funkcjonowanie gospodarki, czyli kwestia stóp procentowych. Kwestia również kursu, który przy złotówce, na przykład w kryzysach, powoduje taką sytuację, że właśnie dewaluacja złotówki daje korzystną pozycję dla eksporterów, prawda? No już nie mówiąc o takich zjawiskach, które obserwowaliśmy, jak wchodziła Słowacja i jeszcze inne kraje do wspólnej waluty, to tam następowało zubożenie społeczeństwa. Też takie zjawisko przy granicy do tej pory obserwujemy, prawda, że te kraje, ludzie z krajów przygranicznych przyjeżdżają i kupują w Polsce, bo to po prostu oznacza, że tam jest, stało się drożej. No i w związku z tym, proszę państwa, ja bym powiedział tak, że jeśli już, tak, ja w ogóle jestem przeciwnikiem wstępowania do euro. Oczywiście jest to zapisane w traktatach, bo myślę, że nie wszyscy byli świadomi o wielu rzeczach, które tam w traktatach zapisano. I kiedy w różnych wystąpieniach o tym mówię, to ludzie są zaskakiwani, że właśnie to takie rzeczy tam jest tyle spraw, które niejako w sposób istotny prowadziły do utraty tej naszej niezależności i autonomii. I jeśli chodzi o traktaty, to właśnie tam nie ma daty, ale jest sprawa u nas konstytucji. To znaczy trzeba by zmienić konstytucję i na szczęście to już tutaj pan Schetyna nie bardzo się orientuje też o tych jakby uwarunkowaniach, które trzeba by było zmienić. Co prawda w konstytucji nie ma wprost, że złotówka, tak, ale że mamy Narodowy Bank Centralny, jest tą instytucją, która, że tak powiem, emituje walutę dopuszczoną do obrotu. W związku z tym jest to na pewno istotna bariera. Także te wystąpienia tu pana Schetyny są takim, powiedziałbym, nieuświadomionym działaniem, które zwiększa emocje, a dla tych, którzy nie są świadomi, tworzy jakąś pozorowane działania. Myślę, że ważną sprawą jest do jakby podkreślenia, proszę państwa, jeśli chodzi o walutę. Jest to może trudne do takiego prostego wyjaśnienia, ale gdybyśmy teoretycznie mieli przechodzić na euro, to powinniśmy przechodzić po kursie, i tutaj zaskoczę wszystkich, to znaczy po kursie takim, żeby nasze aktywa mogły wzrosnąć. I ten kurs powinien być 4-5-krotnie wyższy. To oznacza, że dostawa...
Kurs złotówki do euro?
To znaczy dostawalibyśmy, może źle to powiedziałem, chodziłoby o to, żeby za jedną złotówkę dostać 4-5 razy więcej euro.
Niż teraz wychodzi z wymiany, z kursu wymiany.
Dokładnie. Ale co to oznacza? To oznacza, że nasz potencjał gospodarczy, czyli jak pan premier Morawiecki mówi o sprzedawaniu tych srebra rodowego, prawda? Ten nasz potencjał gospodarczy właśnie ma taką jakby perspektywiczną zdolność, że my w czasie jesteśmy w stanie wyprodukować taką, powiedziałbym, masę kapitału. Teraz przechodząc na euro po takim kursie, jakby odcinamy w pewnym sensie ten potencjał. W związku z tym ja to liczyłem, robiłem takie właśnie szacunki i ten kurs 4-5 razy więcej pokazywałby jakby możliwość wyrównania tego potencjału do jakby tego, który jest w przybliżeniu w tych innych strefach.
Tak. Pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Szkoła Główna Handlowa, prezes zarządu Instytutu Myśli Szumana. Nie mylić akurat tej instytucji z Fundacją Szumana, bo to są dwie zupełnie inne instytucje, chociaż patronuje im ten sam człowiek. Państwo rozumiecie Szumana tak, jak Szuman rozumiał siebie.
No nie wiem, czy tej fundacji, nie chcę oczywiście kwestionować, ale nie, według mojego rozumienia nie bardzo Robert Szuman jest tam patronem, ponieważ, proszę państwa, ostatnio pofatygowałem się z kolegą na Krakowskie Przedmieście, kiedy była parada Szumana. Rozmawialiśmy z tą młodzieżą, gimnazjaliści, licealiści, którzy tam właśnie przyjechali i pofatygowaliśmy się z obrazkami Roberta Szumana, gdzie na odwrocie jest modlitwa o wstawiennictwo Roberta Szumana. I kiedy rozmawialiśmy z tymi młodymi ludźmi, oni nie mieli pojęcia, że jest proces beatyfikacyjny. A zatem ja tu oczywiście jakby wywodząc, znaczy robiąc takie badanie, powiedziałbym, swego rodzaju, wnioskuję, że nie jest on raczej patronem tej instytucji, dlatego że oni przecież intensywnie też działają, kontaktują się z tymi szkołami. To, o czym tam generalnie mówią, to jest sprawa o sprawach technicznych, o jakichś atrakcyjnych podróżach do Brukseli, o kwestiach jakichś takich bardzo... które można by powiedzieć promują wręcz promują właśnie niestety Europę Spinellego.
Czyli ten manifest Ventotene.
Tak, wprost może nie ma, oczywiście, bo to trudno do takiej młodzieży wprost na takim poziomie rozmawiać, ale tak. Można powiedzieć z tego jakby przekazu i stylu i jakby form pracy z tą młodzieżą, to jest absolutnie promocja ideologii Spinellego.
Panie redaktorze, zwracam się do redaktora Stanisława Michalkiewicza. No jak pan skomentuje fenomen, w którym Szumana wydrążono z Szumana?
Fundacja Roberta Szumana zajmuje się w największym skrócie, bym powiedział, promowaniem czy organizowaniem szumańskiego komsomolu. To jest taki najkrótszy komentarz, ale myślę, że każda tutaj podstępna ideologia, a zwłaszcza rewolucja komunistyczna, która się w tej chwili przez Europę i nie tylko przez Europę, Amerykę Północną też przewala, musi mieć swoich takich świątków. No i Robert Schuman się nadaje jako jeden z ojców założycieli Unii Europejskiej. Tutaj rzeczywiście ta zmiana formuły nastąpiła w traktacie z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku. Przed traktatem z Maastricht Europa przynajmniej miała funkcjonować według formuły konfederacji, czyli Związku Państw. Traktat z Maastricht odwrócił to o 180 stopni, wprowadził formułę federacji, czyli państwa związkowego. I z tego właśnie wynika między innymi tam konieczność czy intencja wprowadzenia wspólnej waluty. Tu pan profesor rzeczywiście przypomniał rzecz, która przypuszczam, że przez wielu umiłowanych przywódców naszych by była chętnie zapomniana, że traktat akcesyjny, Polska podpisała traktat akcesyjny łącznie ze zobowiązaniem przyjęcia wspólnej waluty, ale bez określenia terminu, więc moim zdaniem najlepszym terminem do przyjęcia wspólnej waluty, może nie najlepszym, ale dobrym terminem byłby rok 2222, a jeszcze lepszy, ponieważ Rzymianie mówili, że omne trinum perfectum to rok 3333, a najlepszym to by był 4444. Jeśli euro przetrwa do tej pory, to myślę, że już nie powinniśmy się
obawiać. Myślę, że możemy to spuentować tym, że w chrześcijańskim kalendarzu ponoć istnieje święto świętego Dygdy. Tylko, że nikt nie potrafi jeszcze znaleźć tego dnia.
Tak, jeśli jeszcze można jedno zdanie. Otóż Unia Europejska w takim kształcie, jak to przewiduje traktat lizboński, powstała między innymi w tym celu, żeby Niemcy mogły realizować projekt Mitteleuropa z 1915 roku. A więc on dotyczył organizacji Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim i zakładał utworzenie na tym obszarze państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę wobec niemiecką. I waluta wspólna służy temu celowi. I jeżeli ktoś tego sobie z tego nie zdaje sprawy, no to bardzo niedobrze. I jeszcze ostatnie zdanie. W 90 roku zaprosiliśmy do Polski tutaj Miltona Friedmana, już nieżyjącego, noblistę z ekonomii, i zorganizowaliśmy mu spotkanie z parlamentarzystami Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, ponieważ wtedy jeszcze światło nie było oddzielone od ciemności, więc nie bardzo nikt tam wiedział, co tu robić. I Milton Friedman udzielił wtedy bardzo rozsądnej rady, co Polska powinna robić. To był rok 90. Powiedział, że Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. W związku z tym Polska powinna naśladować rozwiązania, które bogate kraje zachodnie stosowały u siebie wtedy, kiedy były takie biedne jak Polska. I ta rada jest aktualna i dzisiaj. Tyle tylko, że nasze środowiska biurokratyczne, które właściwie administrują tym kryzysem permanentnym, wcale nie są tym zainteresowane. One są zainteresowane tym, żeby okruszki ze stołu pańskiego w Brukseli troszeczkę i one mogły podziubać. No i dziubią. Nasz nieszczęśliwy kraj tak się wlece tam za nimi.
Bardzo dziękuję.
Można zdanie dosłownie. Zgadzając się oczywiście z panem tutaj redaktorem, chciałbym powiedzieć, że ta jeszcze w traktacie lizbońskim, prawda, 2007, myśmy mieli okazję, nie tylko my, ale inne kraje, na pewną refleksję, no bo później po Maastricht był Amsterdam w 1997, więc jeszcze tam nie byliśmy w tej grze. Ale niestety w traktacie lizbońskim też nie było refleksji. Tutaj już nie będę tego rozwijał. A jeszcze tam to była możliwość, żeby jakby nie brnąć w tą, można powiedzieć, no nie przepaść może, tak, ale w ten ciemny zaułek. Dlatego wydaje mi się, jakby konkludując, powtarzając za Schumanem, Europa po prostu, czy jakby konstrukcja tego, co mamy, powinna wrócić do koncepcji wspólnoty narodów Europy i, że tak powiem, zmianę, to jest jedyne rozwiązanie. Nie da się po prostu działaniami kosmetycznymi, czy tam kwestia budżetu i tak dalej. To jest tylko po prostu sanacja tego wszystkiego, co jest. Oczywiście nie będzie to łatwe, bo wymaga to jakiejś silnej, zdeterminowanej grupy osób, zdeterminowanych, ale też o bardzo szerokiej świadomości, której i wiedzy na temat tego problemu ideologicznego, Spinellego, co do której, mówię, co do tej wiedzy jest potężny deficyt.
Bardzo dziękuję i kończymy tą część poranka Radia Wnet, dlatego że czekają nas jeszcze dwie krótkie części, i sportowa, a potem poświęcona nadchodzącej rocznicy 1 marca, czyli poświęcona Dniu Żołnierzy Wyklętych. Będziemy następnych gości. Teraz bardzo dziękuję za to, że w naszym poranku byli od samego początku z nami redaktor Stanisław Michalkiewicz.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Filip Wyganowski, praktyk i znawca życia Warszawy, z którego wiedzy będziemy korzystać jeszcze nie raz w porankach Radia Wnet, i pan profesor Zbigniew Krysiak, SGH, prezes zarządu Instytutu Myśli Szumana.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. A my posłuchajmy, no właśnie, co tak ukoi nam nerwy. A może teraz przewrotnie posłuchajmy, jak Shakira śpiewa Metallicę. Nothing else matters.